Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Dotknięcie ubogiego może nas oczyścić z obłudy i uczynić nas niespokojnymi o jego stan, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do Ewangelii według świętego Łukasza o uzdrowieniu trędowatego. Następca świętego Piotra w katechezie przypomniał, że trędowaty był wykluczony ze społeczeństwa, mimo to przybył na spotkanie z Chrystusem. Papież zauważył, że chory mężczyzna prosi nie tylko o uzdrowienie, ale również o oczyszczenie, czyli pełne uzdrowienie na ciele i na sercu. W tym kontekście Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kiedy stajemy przed Jezusem, wystarczy kilka słów, którym towarzyszy pełna ufność w Jego wszechmoc i dobroć. Ojciec Święty przyznał, że wieczorem przed udaniem się na odpoczynek odmawia krótką modlitwę.
Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I modlę się pięć razy Ojcze nas, żeby właśnie Pan Bóg oczyścił mnie z moich błędów i moich plam. Również i Wy możecie się modlić w ten sposób. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I zobaczycie, że Pan Jezus Was zawsze wysłucha, więc polecam Wam taką modlitwę.
Ojciec święty Franciszek pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, sytuacja trędowatego, o którym dzisiaj mowa, jego prośba o uzdrowienie, przypomina nam nasze wołanie do Boga o uwolnienie z grzechów, zaniedbań i poczucia winy. Pamiętajmy, że Bóg nas nigdy nie opuszcza. Przeciwnie, wychodzi nam na spotkanie, uzdrawia, rozgrzesza i przebacza. Z tą świadomością, ufni w Jego miłosierdzie, przekraczajmy świętą bramę roku jubileuszowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Była to ostatnia środowa audiencja przed przerwą wakacyjną. W następny czwartek odbędzie się natomiast audiencja jubileuszowa. W lipcu papież Franciszek będzie spotykał się z wiernymi na niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Relacje polsko-niemieckie, w tym sytuacja Polaków w Niemczech, szczyt NATO w Warszawie, projekt Nord Stream 2 oraz Brexit, to niektóre z kwestii poruszonych w środę w Berlinie w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Uczestniczyła w nich premier Beata Szydło i jej ministrowie. Wcześniej ministrowie z Polski i Niemiec przeprowadzili dwustronne rozmowy. Kanclerz Angela Merkel na konferencji zapowiedziała wznowienie obrad okrągłego stołu w sprawie sytuacji Polaków i osób pochodzenia polskiego w Niemczech oraz intensyfikacji nauczania języka polskiego. Z kolei premier Beata Szydło zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
Chciałam podziękować pani kanclerz za tak zdecydowane i jasne poparcie starań Polski, jeżeli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, za to, że mamy wsparcie tutaj w tych działaniach, które chcemy, żeby NATO prowadziło na terenie Polski. Musimy wzmacniać wschodnią flankę ze względu na bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej i na bezpieczeństwo Europy. Dzisiaj za wschodnią granicą Polski toczy się wojna. Mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest łatwą do rozwiązania. Dialog jest potrzebny, ale przede wszystkim nie może polegać to na ustępowaniu i jest również nasza satysfakcja, że sankcje wobec Rosji zostały przedłużone.
Według kanclerz Angeli Merkel Nord Stream 2 to projekt biznesowy. Z kolei premier Beata Szydło podkreśliła, że jest to inwestycja, która dzieli Europę.
Dlatego razem z innymi państwami, sygnatariuszami listu do Komisji Europejskiej sprzeciwiającemu się budowie tej inwestycji, stoimy na stanowisku, że muszą być tutaj jasno określone przede wszystkim warunki i zdecydowanie powiedziane, tak jak zrobiła to Komisja Europejska, że nie ma wsparcia rządu dla tej inwestycji. Natomiast dla Polski najistotniejszą jest oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, dlatego staramy się w tej chwili realizować tak polską politykę energetyczną i planowane inwestycje, żeby Polska takie bezpieczeństwo wzmacniała.
W Berlinie przedstawiono wspólny podręcznik do historii. Omówiono też tematy wymiany młodzieży. Podpisano też porozumienie w sprawie odbudowy szkół w Libanie. Konsultacje wpisują się w obchody 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W ubiegłym tygodniu z roboczą wizytą w Berlinie przebywał prezydent Polski Andrzej Duda, z kolei prezydent Niemiec Joachim Gauck przybył do Warszawy. Biorąc pod uwagę ambitne oczekiwania wobec decyzji szczytu NATO, zaangażowanie Polski przeciw ISIS przychodzi w ostatnim możliwym momencie, powiedział wiceszef MON Tomasz Szatkowski. Przedstawił on informacje w sprawie szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe. Chodzi o misje, które mają być prowadzone za granicą na terenach zajętych przez tzw. państwo islamskie, wnioskował o to klub Platformy Obywatelskiej. Wiceszef MONU zwrócił uwagę, że na szczycie NATO w Warszawie 8 i 9 lipca będą podjęte bardzo istotne decyzje w duchu solidarności sojuszniczej. Mają one dotyczyć m.in. reakcji na zagrożenia terrorystyczne z południa. Wiceminister Tomasz Szatkowski przypomniał, że operacja przeciwko tzw. państwu islamskiemu nie jest prowadzona przez NATO, ale sojusz udziela jej wsparcia w pośredni sposób. Zauważył, że Polska była już uczestnikiem koalicji przeciw ISIS.
Jeśli chodzi o czas, Polska jest uczestnikiem tej koalicji od 2015 roku. W 2015 roku również zapadły decyzje o pewnym wsparciu logistycznym koalicji, które niedługo będą również publiczone. Chodzi o wsparcie poprzez transport amunicji. Sojusznicy jednak wystosowali do Polski prośby o udział w znacznie szerszym wymiarze. Były to właśnie prośby o udział we wsparciu rozpoznawczym oraz we wsparciu szkoleniowym. W zakresie w Ministerstwie Obrony Narodowej już od dawna były wypracowywane pewne decyzje. Te decyzje były akceptowane również przez pana premiera Siemoniaka. Nie zostały one wykonane. W styczniu 2015 roku pan minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zadeklarował w Waszyngtonie udział polskich wojsk specjalnych w działaniach wspierających NATO.
Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie wysłania dwóch polskich kontyngentów w ramach wsparcia koalicji przeciw ISIS. Większość z nich, a także cztery samoloty bojowe F-16 prowadziły by misje rozpoznawcze z Kuwejtu. Reduta Dobrego Imienia ruszyła z nową akcją zadośćuczynienie dla Zamojszczyzny. Jej celem jest uzyskanie finansowych odszkodowań dla ofiar niemieckich zbrodni na Zamojszczyźnie z lat 1942-43. Do odpowiedzialności przed polskimi sądami mają być pociągnięci żyjący jeszcze niemieccy sprawcy zbrodni. Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, mówi, że akcja jest aktem sprawiedliwości wobec niemieckich zbrodniarzy. Wśród nas są Polacy, którzy w wyniku ich działań podczas II wojny światowej stracili majątek, ale i najbliższą rodzinę, podkreśla prezes.
To są w tej chwili ludzie już bardzo wiekowi i przez te wszystkie lata oni nie uzyskali żadnej rekompensaty, żadnego zadośćuczynienia. Istnieje kategoria dzieci zamojszczyzny, ale to są te dzieci, które były porwane przez Niemców w celu germanizacji. One jakieś szkodowania otrzymały. Natomiast ta kategoria osób, czyli dzieci rodziców zamordowanych przez Niemców podczas tej pacyfikacji, to są całe rodziny. My postanowiliśmy pomóc tym ludziom, żeby od bezpośrednich sprawców tych masakr wydobyć zadośćuczynienia. Jest cały szereg dokumentów, które wskazują, że rzeczywiście tym ludziom stała się krzywda, a druga strona tego procesu to jest odnalezienie bezpośrednich sprawców, żołnierzy niemieckich, którzy palili te wsie i strzelali do rodziców tych państw.
Prezes dodaje, że po II wojnie światowej ukarano jedynie od 5 do 8% zbrodniarzy. Wysiedlenia na Zamojszczyźnie były częścią hitlerowskiego tzw. Generalnego Planu Wschodniego. Germanizacja terenów wschodnich oznaczała wypędzenia i mordowanie polskiej ludności cywilnej, a następnie osiedlanie się tam niemieckich kolonistów. Tak zwana pacyfikacja Zamojszczyzny objęła około 110 tysięcy mieszkańców, około 300 wsi, w tym około 30 tysięcy dzieci, które częściowo przeznaczono do germanizacji. Około 10 tysięcy dzieci zmarło lub zostało zamordowanych. Czwartkowe referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej to najważniejsze wydarzenie w historii wspólnoty, powiedział profesor Witold Modzelewski. To pierwszy ważny we wspólnocie kraj, który postawił problem przynależności do Unii Europejskiej jako przedmiot wyboru swoich obywateli. Centralna Komisja Wyborcza podała, że na listy wyborcze przed czwartkowym referendum zapisała się rekordowa liczba wyborców. Jest to blisko 46,5 miliona wyborców. W najnowszym sondażu przeciwnicy Brexitu stracili nieco przewagi nad zwolennikami. Ekonomista profesor Witold Modzelewski podkreślił, że każdy wynik czwartkowego referendum będzie miał ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej.
Większość by zadecydowała za wyjściem. Nastąpią niewyobrażalne konsekwencje, jeśli chodzi o rynek pieniężny, ponieważ to jest osłabienie, chociaż mimo, że Wielka Brytania nie należy do strefy euro, ale jest jedną z najważniejszych gospodarek wspólnego rynku. I nawet gdy zdarzy się tak, że na przykład Szkoci, którzy są w większości za pozostaniem bardziej w Unii Europejskiej niż w Wielkiej Brytanii, jeśli oni jednak zdecydują za pozostaniem, to różnica w większości, która może tu być istotna, będzie bardzo niewielka. Każdy wynik, również ten wynik za pozostaniem, będzie początkiem procesu testowania Unii Europejskiej.
Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że wpływ ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej gospodarczo dla Polski nie będzie tak wielki poza sytuacją złotego. Dodał jednak, że wpływ polityczny i geopolityczny będzie fatalny, nawet katastrofalny. W Armenii trwają gorączkowe przygotowania do wizyty Ojca Świętego. Na ulicach pojawia się coraz więcej plakatów z hasłem papieskiej pielgrzymki oraz biało-żółtych flag Watykanu. W miejscowych mediach można zobaczyć reportaże o papieżu Franciszku, które podkreślają, że nazwał on rzeź Ormian z początków XX wieku ludobójstwem.
W stolicy Armenii, Erywaniu, robi się coraz świąteczniej. Uśmiechnięty papież Franciszek, sam lub z patriarchą Karekinem II, spogląda z plakatów na głównych ulicach miasta. Plakaty zostały także umieszczone wzdłuż całej drogi, która prowadzi z Erywania do Eczmiadzinia, duchowej stolicy wszystkich Ormian. Gorączkowe porządki trwają też w zabytkowym klasztorze Hor Virap, skąd pielgrzymi mają piękny widok na górę Ararat. Czego spodziewają się Ormianie po tej wizycie? Najczęściej pada słowo pokój. Pokój z Turcją i z Azerbajdżanem, mówi Ani Hayrian.
Po pierwsze, oczywiście jako Ormianka czuję radość i wzruszenie, że tak ważna osoba przybywa do mojego kraju. Po drugie, dzięki swojej obecności łączy bardzo wiele narodów i krajów w moim niewielkim kraju. Poza tym mój kraj nie jest znany, jest mało znany przez inne kraje. Jest to także forma, aby go poznać. Po trzecie, przez odwiedziny pomnika rzezi Ormian po raz kolejny ukazuje, jak osoba akceptuje prawdę i pokazuje ją światu. Uwaga świata skoncentruje się ponownie na problemie ludobójstwa. Oczywiście spodziewamy się, że będzie się modlił o pokój dla całego świata, a także dla Armenii. Moja mama jest również wzruszona i zawsze myśli, że przez swoją wizytę rzymski papież przyniesie pokój dla naszego kraju.
Z Erywania ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptoryst.
Były to informacje w Radiu Maryja.